Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych to instytucja, którą spotykamy często w naszym życiu, a co za tym idzie również w audycji Masz Prawo. Dziś poruszymy sprawy bieżące dotyczące nowego programu Aktywny Rodzic, opowiemy o edukacyjnych działaniach tej instytucji, a także przypomnimy trochę historii. Tradycja ubezpieczeń społecznych ma w Polsce 90 lat. No i jeszcze uwaga, szanowni słuchacze, na koniec będzie konkurs z nagrodami. Wojciech Kujałowicz, zapraszam.
Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.
Dziś moimi gośćmi są pani Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS Województwa Podlaskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I pani Monika Michałowska, koordynatorka do spraw komunikacji społecznej i edukacji w oddziale ZUS w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Nie tak dawno spotkaliśmy się, zapowiadając ten program, który miał wejść w życie. Mówię o programie Aktywny Rodzic. Jak duże zainteresowanie jest rodziców programem, który wystartował niedawno, bo 1 października?
Właśnie niedawno ruszyliśmy z tym programem i w ciągu pierwszych 2 tygodni funkcjonowania programu Aktywny Rodzic do ZUS-u wpłynęło już ponad 312 tysięcy wniosków, a te wnioski dotyczą prawie 318 tysięcy dzieci. Rodzice i opiekunowie najchętniej występują z wnioskami o świadczenie aktywnie w żłobku i takich wniosków mamy już 154 tysiące. Rodzice od 1 października mogą właśnie składać wnioski na 3 różne świadczenia. Jest to aktywni rodzice w pracy, aktywnie w żłobku i aktywnie w domu. To, jaki rodzaj świadczenia będzie przysługiwał rodzicom, przede wszystkim zależy od ich aktywności zawodowej, a także od tego, w jaki sposób jest sprawowana opieka nad ich pociechami.
Skąd wzięła się taka, a nie inna hierarchia popularności tychże świadczeń, jak pani sądzi?
Wydaje mi się, że przede wszystkim świadczenie, które jest najbardziej popularne, a jest to świadczenie aktywnie w żłobku, wynika z tego, że rodzice niekoniecznie muszą oboje być aktywni zawodowo. Bo jeżeli dziecko uczęszcza do żłobka, to jeden rodzic może pracować, drugi nie musi wykazywać aktywności zawodowej i wówczas rodzice składają wniosek o to świadczenie, a po drugie, przede wszystkim aktywni rodzice w pracy, jest to takie świadczenie, gdzie dziecko nie może uczęszczać do żłobka, więc automatycznie aktywnie w żłobku wyklucza aktywnie w pracy.
Kiedy mówiliśmy o tym procesie składania wniosków, mówiliśmy o możliwości korzystania z państwa pomocy, czyli takiej osobistej wizycie w siedzibie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku. Jak to w praktyce się odbyło? Rzeczywiście przeżywaliście oblężenie, czy też może rodzice po prostu radzili sobie, wypełniając te wnioski online?
Nie możemy powiedzieć, że rodzice w ogóle nas nie odwiedzali. Może nie były sale obsługi klientów tak pełne, że aż pękały w szwach, ale owszem, rodzice przychodzili do nas, radzili się, a przede wszystkim bardzo wielu rodziców chciało wiedzieć, jaki rodzaj świadczenia im przysługuje, ponieważ wybór świadczenia przez rodzica nie jest dowolny. Trzeba pamiętać o tym, że żeby skorzystać ze świadczenia właśnie aktywni rodzice w pracy, trzeba udowodnić też pewne progi dochodowe. Rodzice nie wiedzieli, czy praca w gospodarstwie rolnym albo praca w służbach mundurowych również jest uwzględniana, bo ustawa mówi o ubezpieczeniu emerytalnym i rentowym i opłacaniu składek, a tu te składki wyglądają troszeczkę inaczej. Byli też rodzice, którzy przychodzili na nasze sale obsługi klientów po to, żeby po prostu złożyć wniosek, bo mają albo bardzo znikomy dostęp do internetu, albo w ogóle go nie mają. A tak jak wspominaliśmy już kiedyś, wszystkie świadczenia dla rodziców są składane tylko i wyłącznie przez internet.
Teraz pewnie swego rodzaju doświadczenia związane z tym właśnie, jak mocno zinformatyzowanym społeczeństwem jesteśmy. Ten problem braku dostępu do sieci, do możliwości złożenia wniosku online, był zauważalny? Jeszcze wielu ludziom brakuje tej formy łączności?
Z reguły nie chodzi tutaj o to, że rodzice nie mają dostępu do internetu, tylko po prostu obawiają się, że mogą sobie nie poradzić ze złożeniem tego wniosku. A zawsze pod opieką i okiem pracownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wiedzą, że zrobią to prawidłowo. Niektórzy również chcieli założyć konto na platformie usług elektronicznych. Po to też należy przyjść do nas, by je uaktywnić i od razu móc złożyć wniosek. A mamy 4 kanały wnioskowania. Przypomnijmy, że jest to właśnie platforma usług elektronicznych EZUS. Mamy również aplikację mobilną MZUS. Można składać te wnioski przez bankowość elektroniczną i portal Empatia.
Jak oceniacie te pierwsze dni i tygodnie? Wszystko przebiega sprawnie, czy gdzieś pojawiły się jednak jakieś elementy do poprawki?
Teraz jeszcze nie mamy takiej wiedzy, ponieważ pierwsze świadczenia będą wypłacane dopiero pod koniec listopada i w grudniu, więc te wnioski na razie do nas wpływają, a cieszy nas bardzo to, że rodzice faktycznie nie zwlekają ze składaniem tych wniosków, bo wcześniej wspominaliśmy, że uprawnionych do tych świadczeń będzie około 570 tysięcy dzieci, a tak jak wspomniałam, już mamy około 320 tysięcy złożonych wniosków.
No to jednak jeszcze spora grupa ludzi nie złożyła tych wniosków. Mają na to czas.
Mają na to czas jak najbardziej, a dobrze by było, żeby zawnioskowali o świadczenie jak najszybciej, ponieważ akurat w przypadku świadczenia żłobkowego, o które wniosków jest najwięcej, rodzice mają czas do końca grudnia. Tyle, że my niestety, ale te różnice między świadczeniem żłobkowym do 400 zł i nowym świadczeniem aktywnie w żłobku, które przysługuje w wysokości do 1500 zł lub do 1900 zł w przypadku dziecka z niepełnosprawnością, będziemy wyrównywać za pewien czas dopiero.
Czyli jednak nie ma się co ociągać, bo przecież to świadczenie
trzeba
przysługuje tak. Warto złożyć ten wniosek jak najwcześniej. No to za chwilę przejdziemy do tematu, który może dla niektórych wydawać się trochę zaskakujący, a więc ZUS i edukacja.
Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.
Jest z nami pani Monika Michałowska, koordynator do spraw komunikacji społecznej i edukacji w oddziale ZUS w Białymstoku. Jeszcze raz witam panią serdecznie. Jak to się stało, że ZUS wpadł na pomysł, by łączyć swoją działalność z edukacją? Jest taka potrzeba?
Zakład Ubezpieczeń Społecznych już od ponad dekady organizuje, rozwija i realizuje projekty edukacyjne. Projekty mają służyć upowszechnianiu wiedzy o ubezpieczeniach społecznych wśród dzieci i młodzieży. Ich celem jest budowanie solidarności międzypokoleniowej. Ich celem jest również to, aby młodzież rozpoczynająca aktywność zawodową, młodzi ludzie startujący dopiero swoje pierwsze kroki stawiający w zawodach, czy rozpoczynający prowadzenie działalności, unikali pewnych błędów związanych czy to z unikaniem ubezpieczenia, czy pracą na czarno. Natomiast nasz projekt edukacyjny Lekcje z ZUS, jego głównym celem jest to, żeby dzieci wzięły udział w olimpiadzie.
Jednym słowem, wydaje się dość oczywistą wniosek taki, iż rzeczywiście ta świadomość tego, czym jest ubezpieczenie, jakie skutki związane są z jego brakiem lub posiadaniem, to jest rzecz, która właściwie jest elementarną wiedzą każdego z nas. A z drugiej strony myślę sobie, a jak wcześniej zaczynacie taką próbę edukacji? Z jakimi uczniami próbujecie pracować?
Rozpoczynamy już od przedszkola od edukacji wczesnoszkolnej.
A dlaczego tak wcześnie?
Tak wcześnie, ponieważ dzieci pytają niekiedy swoich rodziców, interesują się, jaki cel ma praca, ich dziadkowie są na emeryturze. Chcemy, żeby dzieci poznały poprzez całą strukturę naszego społeczeństwa cel ubezpieczeń.
Pewnie im skorupka za młodu nasiąknie, tym potem, no właśnie, są tego
oczywiście
efekty. To prawda. Natomiast musicie chyba jednak różnicować sposób dotarcia ze swoją wiedzą do tych grup, prawda, wiekowych.
Tak, w przypadku przedszkolaków, czy też w przypadku edukacji wczesnoszkolnej organizujemy pogadanki. Dla maluchów mamy też przygotowaną kolorowankę, zawsze użyteczna skarbonka. Oddzielny projekt, który nazywa się Projekt z ZUS, skierowany jest również do szkół podstawowych. Kończy się on konkursem z bardzo atrakcyjnymi nagrodami. I projekt, warto podkreślić, jest objęty honorowym patronatem ministra rodziny, pracy i polityki społecznej oraz ministra edukacji narodowej. Podczas tego projektu również w bardzo przystępny sposób uczymy dzieci w podstawówkach o ubezpieczeniach.
To może zanim przejdziemy do tych konkretów, już bardzo szczegółowych kwestii, proszę mi powiedzieć, jak nawiązujecie kontakt z tymi szkołami, albo szkoły nawiązują z wami kontakt, chcąc wziąć udział w takim projekcie, przedsięwzięciu?
Głównym źródłem wiedzy myślę, że jest nasza strona internetowa www.zus.pl, gdzie zapraszam do znajdującego się na dole strony kafelka edukacja. Tam się wszystkiego możemy dowiedzieć o projektach, ale również wraz z początkiem każdego roku szkolnego wysyłamy drogą na przykład mailową zachętę do szkół, żeby przystąpiły do projektów. Mamy też szkoły, z którymi stale współpracujemy. Staramy się propagować informacje o naszych projektach edukacyjnych za pomocą mediów, tak jak dzisiaj. Mamy też swoją stronę na Facebooku, która jest dość popularna.
Jakie są tego efekty? Zgłaszają się chętni?
Tak, zgłaszają się. Od 2014 roku, na przykład w projekcie Lekcje z ZUS, który jest skierowany do szkół ponadpodstawowych, o którym jeszcze nie wspominałam, wzięło udział prawie 300 tysięcy uczniów z całego kraju.
No rzeczywiście liczba imponująca.
Imponująca i zaskakująca, tak, jeśli chodzi o naszą instytucję.
Wielu z naszych słuchaczy pomyślało sobie, no ale co może być ciekawego w tym temacie, prawda, kwestii ubezpieczeń, szczególnie dla uczniów, którzy nie są jeszcze tak bezpośrednio z tym związani. No ale potraficie do nich dotrzeć. Czym wobec tego docieracie? Czym ich przyciągacie do udziału i w zajęciach, a potem w olimpiadzie?
Jeśli chodzi o zajęcia, to osobiście też prowadzę lekcje. Lekcje ZUS składają się z takich czterech etapów. Pierwsza lekcja to świadomy, zawsze ubezpieczony. Druga to co ci się należy, kiedy płacisz składki. Trzecia renty i emerytury. A czwarta to e-ZUS, czyli firma pod ręką. Czyli jest to taka podstawowa wiedza w zakresie ubezpieczeń przedstawiona w pigułce. Mamy bardzo atrakcyjne gadżety, którymi obdarowujemy młodzież. Poza tym też w formie papierowej przekazujemy zeszyty dla nauczyciela i zeszyty dla ucznia. Jeśli chodzi o olimpiadę, laureaci i finaliści otrzymują atrakcyjne nagrody rzeczowe. Za pierwsze miejsce laptopy, czytniki e-booków.
A co trzeba zrobić, żeby zostać olimpijczykiem, finalistą, nagrodzonym?
Przede wszystkim większość pracy powinien tutaj wykonać jednak nauczyciel. On zachęca uczniów i on zgłasza szkołę do olimpiady. Ja przeprowadzam pokazową lekcję w przypadku szkół, które pierwszy raz się zgłosiły, a po otrzymaniu od nas materiałów nauczyciel też pracuje z uczniami, przygotowuje ich do etapu szkolnego, następnie wojewódzkiego, no i jeśli się uda, to trafiają do finału.
No i teraz w tym finale, jak rozumiem, stopniując napięcie, nagrody muszą być jeszcze atrakcyjniejsze.
Oczywiście, ponieważ laureaci i finaliści naszej olimpiady mogą zdobyć indeksy od uczelni, które z nami współpracują. Zwłaszcza na kierunki związane z tematyką ubezpieczeń społecznych. Taką pełną listę uczelni i kierunków publikujemy na naszej stronie internetowej www.zus.pl. Nagrody otrzymują nauczyciele, opiekunowie projektu oraz zwycięskie szkoły. Udział w olimpiadzie jest też ogromną korzyścią dla szkoły, ponieważ sukcesy w olimpiadach są wysoko punktowane w ogólnopolskich rankingach szkół ponadpodstawowych. I co ważne, dla uczniów z profili ekonomicznych istotną informacją może być to, że laureaci i finaliści są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego w zawodach technik ekonomista i technik rachunkowości. Czyli to jest kwalifikacja EKA-04 i EKA-05.
Sporo tych informacji przekazujemy, dlatego będziemy co jakiś czas odsyłać zainteresowanych na waszą stronę internetową, bo tam trzeba rzeczywiście tych szczegółów trochę przyswoić i poznać reguły, jak to działa.
Tak, zachęcam również do kontaktu ze mną pod adresem monika.michalowska@zus.pl lub moim służbowym numerem telefonu 502-007-903. Wyjaśnię wszystkie zawiłości dotyczące olimpiady i projektu. Udzielę też wszelkiej pomocy, zarówno merytorycznej, jak i organizacyjnej. Natomiast jeżeli ktoś nie będzie pamiętał, to na naszej stronie internetowej pod kafelkiem edukacja też znajdziecie Państwo do mnie kontakt.
Powiedziała Pani o 300 tysiącach uczniów, którzy wzięli już udział w tej olimpiadzie. A jak wypadamy, bo to była skala kraju, jak wypadamy my, województwo podlaskie?
Wspaniale. I czekałam na to pytanie, ponieważ jesteśmy bardzo dumni z naszych uczniów. Udział naszych podlaskich uczniów w olimpiadzie to w zasadzie jest pasmo sukcesów. Sięgając wstecz do kilku ostatnich edycji olimpiady, możemy się pochwalić niebywałymi sukcesami. ponieważ w roku szkolnym 2020-2021 pierwsze miejsce na podium zdobyli uczniowie z Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych imienia Mikołaja Kopernika w Białymstoku. A trzecie miejsce młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych imienia Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckim. W kolejnym roku szkolnym jako województwo rozbiliśmy bank, ponieważ pierwsze miejsce wywalczyły uczennice Zespołu Szkół Zawodowych imienia Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckim, które jako jedyne w finale zdobyły maksymalną liczbę punktów. A drugie miejsce zajęły przedstawicielki Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych imienia Mikołaja Kopernika w Białymstoku. Muszę powiedzieć, że byłam ogromnie dumna z naszych zespołów. Była to ogromna dla nas radość i wzruszenie, gdy odbieraliśmy nagrody w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Był to rok pandemiczny i eliminacje odbywały się online.
Ale teraz, kiedy już czasy pandemii minęły, myślę, że to jest nadal atrakcyjna formuła sięgania po takie laury, które potem potencjalnym olimpijczykom dają wymierne jednak korzyści. Te indeksy, prawda, te zwolnienia z egzaminów, to jest coś, na co warto zwrócić uwagę. A przy okazji zostaje w głowie człowieka elementarna wiedza, która powinna tam być w przypadku każdego z nas, obywatela tego kraju, który jest człowiekiem, miejmy nadzieję, ubezpieczonym. Czy macie też w jakichś społecznościówkach możliwość poznawania waszej idei tego programu edukacyjnego? Jesteście na przykład na Facebooku?
Tak, rzeczywiście. Projekt ma swoją stronę na Facebooku. Nazwa tej strony to Wiem więcej o ubezpieczeniach społecznych. Zapraszam pedagogów i młodzież do obserwowania naszej strony poświęconej edukacji o ubezpieczeniach. Zamieszczamy tam wiele ciekawych treści merytorycznych. Nauczyciele i uczniowie znajdą tam ciekawostki na temat ubezpieczeń, a przed kolejnymi etapami olimpiady mamy materiały ułatwiające powtórzenie i utrwalenie wiedzy o ubezpieczeniach podane w bardzo ciekawej formie. Warto jeszcze dodać, że należy się pośpieszyć ze zgłoszeniem do olimpiady, ponieważ terminy szkół na zgłoszenie mijają 25 października.
No to
także zachęcam do kontaktu.
Tak, 25 października
tak
kończy
jest.
Się termin.
Przypominam, można napisać do mnie maila monika.michalowska@zus.pl. Preferuję tą drogę kontaktu.
Edukacja, jak się okazuje w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, to także możliwość sięgnięcia nawet po indeks. Prawda, że ciekawe?
Zgadza się.
Szanowni uczniowie i nauczyciele. No to za chwilę porozmawiamy sobie o jeszcze jednym ważnym elemencie, ale już w kontekście historycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych obchodzi jubileusz 90-lecia istnienia. Wydaje się to aż nieprawdopodobne, bo chyba musimy sięgnąć historią poza II wojnę światową, gdzieś jeszcze hen nawet wcześniej.
Tak, musimy sięgnąć bardzo daleko, a losy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zawsze splatały się z losami naszego kraju. Kiedy jeszcze pod koniec XIX wieku w europejskich państwach tworzyły się już zalążki systemu ubezpieczeń społecznych, Polska wówczas była pod zaborami. Kiedy odzyskaliśmy niepodległość, na naszych ziemiach obowiązywały oczywiście te systemy, które były wprowadzone przez naszych zaborców. Pojawiła się więc potrzeba ujednolicenia tego systemu i zaczęto wówczas pracować nad ustawą ustaleniową. Te prace trwały kilkanaście lat i w 1933 roku została ona uchwalona, ale gdy tylko ją uchwalono, już zaczęto pracować nad jej zmianami. I po kilku latach zostało wydane rozporządzenie przez Ignacego Mościckiego, rozporządzenie z 24 października 1934 roku, zmieniające ustawę i powołujące do życia Zakład Ubezpieczeń Społecznych. I właśnie ten dzień, 24 października, jest uznawany za dzień powołania do życia ZUS-u.
Mam nadzieję, że szanowni państwo, nasi słuchacze, słuchacie uważnie. Róbcie też notatki, bo to się może przydać. Wrócimy tak do elementu edukacyjnego jeszcze za chwilę i będzie szansa na to, aby dzwoniąc do nas zdobyć nagrodę, oczywiście odpowiadając prawidłowo na pytanie. Ale kontynuując tę historię, można by rzec, że to odległa historia, a z drugiej strony nieodległa. No, pomyślałem sobie, że jednak ubezpieczenia społeczne to coś, co pojawiło się relatywnie niedawno w historii świata.
No nie tak niedawno. Trudny był również bardzo okres II wojny światowej. Wówczas pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych tak naprawdę zapisali się złotymi literami w naszej historii. ZUS funkcjonował wówczas tylko i wyłącznie na terenie Generalnej Guberni jako główna instytucja do ubezpieczeń społecznych. Nasi pracownicy również stworzyli dwa bataliony, które miały bronić budynku Sejmu. I możemy powiedzieć o tym, że pracownicy ZUS-u naprawdę wykazali się wielką odwagą, a niewiele osób o tym wie.
Pani Katarzyno, to jest takie delikatne wtrącenie pewnie a propos olbrzymiej i ciekawej historii na przestrzeni wielu, wielu lat, jeśli chodzi o Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a przede wszystkim ludzi, którzy go tworzyli i w nim pracowali. Wy z okazji 90. rocznicy przygotowaliście różnego rodzaju możliwość, na przykład obejrzenia jakiejś wystawy, prawda? Macie takie narzędzia, którymi chcecie a propos tej historii dotrzeć do Polaków.
Była przygotowana wystawa zewnętrzna i wewnętrzna. Przekazywaliśmy informacje do mediów i można było oczywiście śledzić, w jaki sposób kształtowała się historia naszych placówek, naszego ZUS-u. Osoby zainteresowane mogły oczywiście dotrzeć, ale kto dotarł, to już sam wie i widział ewentualnie to, co mieliśmy do pokazania.
W sieci jeszcze na pewno też jest mnóstwo materiałów na temat historii takiej ważnej instytucji w historii Polski.
W sieci jest oczywiście mnóstwo takiej historii, więc my zachęcamy owszem do sprawdzania tego, co znajduje się na naszych stronach internetowych i na pewno można dowiedzieć się wielu, wielu ciekawostek.
Jak oceniacie w tej chwili sytuację Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z punktu widzenia instytucji, ale i pracowników? Proszę o szczerość.
Sądzę, że bardzo dobrze. Jesteśmy instytucją, która w tej chwili obsługuje około 25 milionów klientów, co tak naprawdę ZUS stawia w czołówce instytucji finansowych w Polsce. Zakład nie prowadzi jednak własnej polityki finansowej i my nie ustalamy przepisów, nie ustalamy wysokości składek, nie ustalamy prawa do emerytury, renty czy zasiłku. Tą politykę oczywiście kształtuje parlament w drodze ustaw. Zakład pracuje na podstawie ustawy z 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych. Należy między innymi do nas stwierdzanie i ustalanie prawa do ubezpieczeń społecznych, ustalanie uprawnień i wypłata świadczeń, prowadzenie indywidualnych kont ubezpieczonych, a także kont płatników składek. Również orzekamy o niezdolności do pracy. A tak naprawdę Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest w tej chwili uznany jako lider e-administracji, e-urzędów. Jesteśmy od 2018 roku jakby w czołówce zakładów, które wprowadziły takie innowacje. Przede wszystkim wprowadziliśmy e-składkę, a także e-zwolnienia. Każdy, kto korzysta ze zwolnień lekarskich, wie, że w tej chwili nie otrzymuje już takiego zaświadczenia w formie papierowej. Kolejne rzeczy, które wprowadziliśmy, to e-akta, a także elektroniczne wydawanie zaświadczeń A1. Ciągle pracujemy nad poprawieniem programu płatnik, e-płatnik. Umożliwiamy składanie różnego rodzaju dokumentów przez platformę usług elektronicznych. A co ważne, to również 14 listopada 2022 roku jako pierwszy urząd wprowadziliśmy aplikację mobilną mZUS.
Jednym słowem, instytucja z olbrzymią historyczną tradycją bardzo szybko się modernizuje, unowocześnia i wchodzi w ten cyfrowy świat, a właściwie weszła w ten cyfrowy świat, co jeszcze przed nami, tego nie wiemy. Ale za to wiemy, że mamy teraz dla Państwa konkurs pod numerem 85744222. Czekamy na kogoś, kto się do nas dodzwoni jako pierwszy. No to sprawdźmy, czy to się już stało. Dzień dobry. Halo, halo. Dzień dobry. Jak panu na imię? Panie Wiesławie, miło mi, że jest pan z nami. Ma pan szansę zdobyć nagrody, które ufundował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Tylko musi pan nam odpowiedzieć na pytanie. Uda się?
Nie wiadomo.
Na tym polega konkurs, że nigdy nie wiadomo, ale spróbujmy. Więc tak. Pytanie brzmi, kiedy dokładnie powstał ZUS? Czy może nam pan to przypomnieć?
90 lat temu.
Tak?
Czy dokładną datę podać, tak?
No przynajmniej rok.
Rok.
1934.
Czy to jest dobra odpowiedź?
Brawo.
Bardzo dobra odpowiedź. Panie Wiesławie, więc niniejszym już gratulujemy panu nagrody, a przypomnę, że dzisiaj nagrody to są takie zestawy różnych rzeczy, a więc są tam słuchawki bezprzewodowe, kubek, latarka, zestaw do pisania, pióro, no i pewnie jeszcze parę innych rzeczy, które o historii także Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przypomną. Także panie Wiesławie, gratuluję serdecznie nagrody, dziękujemy za to spotkanie i szybką, konkretną odpowiedź. Mamy jeszcze chwilę czasu, więc możemy sięgnąć po kogoś, kto nam odpowie na kolejne pytanie. 85 744 2222. Poszło dobrze, jeśli chodzi o pana Wiesława, to może i tu się uda. Dzień dobry.
Halo. Dzień dobry.
Jak pan na imię?
Piotr.
Panie Piotrze, słuchał pan naszej audycji?
Oczywiście, tak.
Dobrze, wobec tego teraz padnie pytanie i będzie mógł pan wybrać jedną z odpowiedzi. Proszę posłuchać. Mhm. Czy ZUS ustala wysokość składek i decyduje o wieku emerytalnym w Polsce? Odpowiedź A brzmi tak, od tego w końcu jest. B, nie, takie decyzje podejmuje parlament.
Odpowiedź pierwsza.
Niech się pan jeszcze raz zastanowi.
No to... Po redukcji odpowiedź B.
O, i na tym właśnie polega sukces edukacji, prawda? Nie jest sztuką błądzić, ale sztuką jest dotrzeć do celu. Wobec tego nie będziemy oczywiście wcale się tutaj kłócić o to, że czasem w chwili emocji można wybrać nie tą odpowiedź. W tym przypadku to są raczej prezenty od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Gratuluję serdecznie. No i co? I pozostaje mi tylko liczyć na to, że będzie pan z nami i będziemy sobie jeszcze kontaktowali w sprawie nagrody. Dziękuję panu bardzo za ten telefon. I co? Jeszcze jeden telefon? Tak, odbierzemy, zdążymy. 85 744 2222. Kto tym razem z nami?
Janina, dzień dobry.
Dzień dobry, pani Janino. No to do pani pytanie także. Ile lat ma Zakład Ubezpieczeń Społecznych?
No 90.
A, no widzę i słyszę, że jest pani osobą, która uważnie słuchała nas, prawda?
Tak, tak, jak najbardziej.
To teraz proszę pracownikom Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z okazji tejże rocznicy złożyć życzenia.
No bardzo serdecznie gratuluję, że tak długo jesteście w Polsce aktywni i dzięki wam jestem na emeryturze.
Dziękujemy pani bardzo.
Dziękujemy.
Nagroda oczywiście trafi w pani ręce, a my musimy kończyć. Panią również dziękuję za wizytę w studiu. Katarzyna Krupicka i pani Monika Michałowska, reprezentantki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, instytucji z 90-letnią tradycją. No i co, gratulujemy naszym słuchaczom, prawda?
Gratulujemy jak najbardziej. Dziękujemy pięknie.
Dziękuję.
Masz prawo. W Polskim Radiu Białystok.